Drogie widzki, drodzy widzowie, tradycja rzecz święta. W związku z czym witamy Was w specjalnym odcinku Serial Killers, w którym podsumujemy minionych 12 miesięcy w świecie telewizji. Zapraszają Julia Taczanowska, Kuba Popielecki i Łukasz Muszyński. Zaczynamy. Proponuję, żebyśmy polecieli sobie już dobrze znanym scenariuszem, czyli zaczęli od odkryć, od tych seriali, które sprawiły, że nagle dostąpiliście objawienia i stwierdziliście, że musicie spędzić 8, 10, 20 godzin przed telewizorem, żeby obejrzeć cały sezon.
Właśnie mam taką wątpliwość związaną z nazwą kategorii odkrycia czy zaskoczenia, bo raczej chciałem mówić o zaskoczeniach w tym wypadku.
Pozytywnych czy negatywnych?
Pozytywnych, tak. Myślę, że rozczarowania jeszcze nadejdą. Skoro mowa o zaskoczeniach, dlatego mówię, że to jest serial, który jest zaskoczeniem, ale nie odkryciem, no bo tego twórcę odkryliśmy już dawno. Mówię o Nicolasie Windingu Refnie i jego serialu Kowbojka z Kopenhagi, który niespodziewanie okazał się naprawdę dobrym serialem, chociaż w sumie też nie powinno być to zaskoczeniem, bo pierwszy serial Refna, czyli Za młodzi na śmierć, tak to się nazywało, to jest absolutne arcydzieło, proszę Państwa. Polecam. Niestety Kowbojka z Kopenhagi nie jest aż tak dobrym serialem, ale jest wciąż dobrym serialem. Oczywiście jeśli ktoś ma problemy z późnym Refnem, że tak powiem, to będzie miał również problemy z Kowbojką z Kopenhagi. Myślę, że wszyscy tutaj zebrani poza mną będą mieli problemy.
Czyli co, nuda, pretensje i dużo neonów.
Tak.
I nic się nie dzieje.
Nic się nie dzieje, tak.
I zwolnione tempo.
Jeśli ten opis Was zaintrygował, zapraszamy na serwis Netflix, bo chyba tam ten serial można obejrzeć. I faktycznie jest tak, że Refn korzysta z bardzo prostych środków, ale tak jak wiecie, tak jak macie czerwony i niebieski neon, które pulsują nieustannie w jego twórczości, to kolor czerwony i niebieski łączy się i daje razem fioletowy. I tak jest z tym serialem.
Dlatego specjalnie założyłem dzisiaj takie skarpetki. Specjalnie dla Nicolasa Windinga Refn.
Tak, to mi się podoba, że Refn przywraca formułę telewizji osobę reżysera. Że generalnie uważa się i tak jest, że serial to jest domena scenarzystów. No to jest serial, który jest domeną reżysera i to jest też fajne, że możemy sobie wejść na Netflixa i obejrzeć po prostu dziwaczny arthouse'owy serial, albo w kategorii dziwaczne arthouse'owe seriale, no to Refn nie ma zbyt dużej konkurencji. No jest trzeci sezon Twin Peaks jeszcze.
A to propos właśnie seriali reżyserskich.
No właśnie, więc jeśli to jakoś Was interesuje, jeśli to brzmi w jakiś sposób intrygująco, no na pewno jest to serial, który jest jakiś też, to też jest zawsze jego zaletą. A drugi serial, o którym chciałem powiedzieć tutaj, to jest Rój, ale myślę, że Julia może mieć więcej do powiedzenia o Rój.
Nie wiem, czy mam więcej do powiedzenia. Na pewno to jest moje odkrycie. Donald Glover i Janine Neighbors to są twórcy tego serialu. Świetna Dominic Fishback, to było też moje odkrycie. Po prostu rola niesamowita. I to też jest właśnie dziwny bardzo serial. Mamy bohaterkę, która jest super fanką takiej postaci jak Beyoncé. To nie jest prawdziwa postać, ale
inspirowana
dokładnie. Dziwne, surrealistyczne, nie wiadomo czy to się dzieje w jej głowie.
To już ciekawostka dla fanów Billie Eilish.
Billie Eilish się tam pojawia w świetnej małej roli. I nie wiem, no z zapartym tchem to obejrzałam. To jest krótkie, więc polecam.
Dobrze, to ja w takim razie będę polecał moje odkrycie. Moim odkryciem chyba były polskie seriale w ogóle w 2023 roku, bo było zaskakująco dużo dobrych polskich seriali. Tutaj przygotowałem sobie krótką listę. Infamia, Absolutni Debiutanci, Emigracja XD, Informacja Zwrotna, no i ostatni tytuł, który absolutnie zawładnął masową świadomością w Polsce, a to się bardzo rzadko zdarza. Mam wrażenie, że ostatni raz tak było w 2018 roku przy okazji Ślepnąc od Świateł, to nowym Ślepnąc od Świateł pod względem skali fenomenu i chyba już kultowości, tak to można powiedzieć, jest serial 1670. Okazało się, że Polacy naprawdę zaczynają umieć w te seriale. Są zarówno młode nazwiska już bardziej doświadczone i są w stanie dostarczyć historie, które rzeczywiście są w stanie utrzymać widzów przed telewizorami przez wiele, wiele godzin. Ja się bardzo, bardzo cieszę i tylko trzymam kciuki, żeby 2024 pod względem tej dobrej polskiej telewizji, dobrego małego ekranu był równie udany jak ten 2023.
Chyba tak, że sukces tego serialu pokazał, że Polacy chcą mieć polskie seriale,
tak.
Chcą oglądać polskie seriale i niezależnie od tego, jak bardzo dobre one są, czy wytrzymują porównanie z amerykańskimi, czy brytyjskimi, to jeśli weszły na jakiś poziom kompetencji, ewidentnie na który te seriale wspomniane weszły, To już jest wystarczający sygnał dla polskiej publiczności, żeby po prostu rzuciła się z dziewiątkami na Filmwebie.
Tak, ale to z jednej strony oczywiście jakby zawyżanie tych ocen to jest jedna kwestia, ale druga taka, że wreszcie mamy seriale, które możemy powiedzieć, że są po prostu dobre, a nie dobre, bo polskie.
Tak.
I to jest
no,
takie
tak.
Tak,
bo to sobie powiedziałem, że tak trochę protekcjonalnie, ale to już jest to, co ty mówisz.
Tak. Ludzie chcą oglądać polskie produkcje, po prostu koniec, kropka, więc jak fajnie jest widzieć polski przemysł filmowy w dobrym zdrowiu i produkującym fajne rzeczy. Prawda?
Tak. To może teraz o niefajnych rzeczach.
Nie, ja jeszcze jedną chcę powiedzieć, jeszcze jeden wrzucić serial do odkryć. To nie wiem, jak bardzo to jest odkrycie. To jest David i Kelly i Miłość i Śmierć. Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, zawsze Jesse Plemons. I taka troszeczkę jakaś satyra na amerykańskie przedmieścia. Też jest to historia zbrodni. Niestety ten serial przeszedł trochę bez echa, a to dlatego, że Netflix rok wcześniej wypuścił serial o tej samej historii, bo to na faktach jest opowieść, pod tytułem Candy, Jessica Biel tam zagra. Nie widziałam tego, więc dla mnie to była nowa historia, natomiast wiem, że wiele osób, które widziały Candy, już nie obejrzały tego, a moim zdaniem absolutnie warto, chociażby dla po prostu fenomenalnego aktorstwa i bardzo dziwnego jakiegoś takiego klimatu.
To teraz Kuba, czy chcesz jeszcze dodać jakieś odkrycie?
Nie, ja już nic więcej nie odkryłem. Dobra, to oglądałem tylko seriale, które znam.
Dobra, to odpalaj działa rozczarowań, działa krytyczne.
Zacząłbym od serialu, którego nie skończyłem oglądać, ale wydaje mi się, że to jest zdrowy nawyk, którego powinniśmy się nauczyć, który powinniśmy celebrować i praktykować.
I zgadzam się, nie trzeba oglądać do końca.
Tym bardziej, że seriale, ja uważam, że złe filmy trzeba oglądać, żeby wyrobić sobie skalę, mieć porównanie, zobaczyć, posmakować i tak dalej. Z serialami jest trochę inaczej, bo seriale dążą do zabrania naszego całego wolnego czasu, dążą do przejęcia w sfery rodzinnej, osobistej, prywatnej, zawodowej również. Możemy utknąć w tych sezonach z tymi ludźmi, z tymi bohaterami na całe lata, a czasem może nie powinniśmy. I był taki serial Cytadela na przykład, czy The Citadel, chyba tak to się nazywało. Czyli bracia Russo po raz kolejny udowodnili, że może jednak poza Marvelem to im nie wychodzi, że może jednak osoba producenta jest kluczowa przy okazji takiej twórczości, jaką próbują uprawiać bracia Russo, ale nie ma to znaczenia. Chociaż są plusy w moim kontakcie z serialem The Citadel, bo oglądając sobie Cytadelę, nagle zacząłem doceniać te wszystkie rzeczy, które mi się przez lata nie podobały. Te wszystkie słabsze części Mission Impossible, te wszystkie słabsze filmy Marvela, te słabsze części serii o Jamesie Bondzie, itp., itd. I nagle sobie pomyślałem, hej, w sumie to one nie były takie złe, że jednak... I dlatego czasem może warto popróbować te gorsze rzeczy, bo jakby nagle zyskujemy perspektywę, nagle widzimy, że okej, okay, że jakby, że to jest dno, ale że od spodu zawsze może ktoś zapukać. Tym razem zapukali bracia Russo, bo to jest kuriozalny produkt. To jest taki produkt, w którym z platformą Amazon stwierdziła, my też umiemy, też będziemy mieć blockbuster.
Pokażemy mięśnie.
I faktycznie budżet tam był zdecydowanie klasy A, ale produkcja jest zdecydowanie klasy B.
Przypowieść o synu niemarnotrawnym, ponieważ Kuba nie marnotrawi czasu.
Tak, ale ja się zgadzam, że to jest właśnie fajne w tym, że można obejrzeć sobie coś godzinę i potem już nie trzeba tego oglądać, jak jest niefajne, a z kina jest znacznie trudniej wyjść, jak się siedzi, jest ciemno i tak dalej. No więc ja z kolei się bardzo rozczarowałam ostatnim sezonem Zbrodni po sąsiedzku. W sensie, że miała Meryl Streep, więc myślałam, że będzie fajnie.
I Paul Rudd.
Paul Rudd, proszę was. I jakoś tak się to wszystko rozpłynęło, też właśnie nie obejrzałam do końca. Z takim rozpędem oglądałam, bo pierwszy sezon strasznie mi się podobał, drugi był też fajny. Chociaż już tam były jakieś takie pierwsze jaskółki, że może twórcy nie mają pomysłu na dalszy ciąg. A natomiast w trzecim to, no tak jak mówię, no nie obejrzałam do końca.
Ja obejrzałem do końca na przykład.
No, więc nie.
Nie zmieniło się.
Nie zmieniło się. No i muszę powiedzieć, że jeszcze Rick i Morty też mnie strasznie rozczarował ten ostatni sezon. Tak, po zmianie
Z nowym głosem, tak?
Tak, nowy głos przeszkadza. Głosami. Tak, nowy głos to nie jest ten sam głos. I rzeczywiście słychać różnicę, plus jak coś jakby pazura straciło. I ja byłam zawsze super fanką i bardzo doceniam i na poziomie scenariuszowym, i na poziomie jakby humoru. A tutaj nagle tak jakby nie było pomysłu też. Obejrzałam chyba ze 2 czy 3 odcinki i stwierdziłam, że to jest po prostu nudne i to jest smutne.
No to nie miło.
Ja tak sobie myślę jeszcze w kwestii tej walki o swój czas wolny. Ja Ricka i Mortiego porzuciłem jakiś czas temu, jakieś 2-3 sezony temu. Mm. I to było tuż po tym, jak twórcy ogłosili, że hej, zrobimy jeszcze 700 sezonów i 5000 odcinków Ricka i Mortiego. I wtedy sobie pomyślałem, o nie, 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 nie. To już jest walka o mnie. To jestem ja kontra Rick, kontra Morty. I ja wybieram siebie po prostu. Proszę jednak trochę przestrzeni. Także wydawało mi się to bardzo... No nie
wygrałeś
wiem.
Walkę o swoją duszę.
Wydawało mi się, że to jest jakaś zamknięta historia, tak, która dokąd zmierza. Ale kiedy twórcy mówią, że nie, zostaniemy z tobą na zawsze...
No ale no to... na tym polega też serial, prawda? Że cały czas masz tą samą historię opowiadaną i jakby nie dobija ona do końca.
No. Czasem dobija i mamy kilka przypadków pięknego dobicia do końca w tym roku
właśnie. Ale jeszcze
właśnie
chciałam powiedzieć o jednym serialu, którego też nie obejrzałam do końca. Natomiast czekałam na ten serial, czyli serial Idol. Tak, dla wszystkich fanów Euforii na pewno to była nie lada gratka.
I Weekenda.
I Weekenda i okazała się po prostu... No nieinteresującą propozycją, dziwną jakąś taką, nie wiadomo czym, tak jakby się twórcy nie za bardzo wiedzieli na co zdecydować, co chcą powiedzieć, o czym to jest, kto jest głównym bohaterem. Takie to rozpadające się...
Ja bym nie był aż tak ostry dla Idola.
Ja bym
Idol przynajmniej był ciekawy. Może bym go nie bronił, bo zgadzam się z wieloma zarzutami. Akurat to obejrzałem do końca. I największym moim zarzutem jest to, że tak na końcu w zasadzie nie wiadomo, o co chodziło i tam są jakby sprzeczne intencje wychodzą, ale wciąż. I to był serial, który był przynajmniej jakiś, w przeciwieństwie do Cytadeli na przykład. No i Cytadela, Idol, wybieram Idola.
No i trzeba przyznać, że Idol, cokolwiek jakby też nie mówić o tejże strategii artystycznej, szedł trochę pod prąd, no nie wiem, współczesnej kulturze, współczesnemu społeczeństwu, przeciwko temu, co aktualnie można mówić. I to
no
było
ale
fajne,
nie
to
mówił
było
nic ciekawego w tym temacie.
Ale jednocześnie był odważny w tym względzie. I mam takie poczucie, że za 10 lat, jeżeli na przykład wahadło, dojdzie do odwrócenia wahadła i jakby woke culture, cancel culture troszkę zluzuje, nagle się może okazać, że ten serial będzie odkryty na nowo. Jako ten, który walczył ze sztandarami.
Nie, bo on nie mówił nic ciekawego, właśnie o to chodzi. To co z tego, że opowiada nam jakąś historię, jeżeli to nie jest konsekwentne. No, jeżeli są tam jakieś rodzynki, prawda, włożone, bo ja chętnie bym obejrzała taki serial, który coś mówi o właśnie o cancel culture czy o woke culture i próbuje jakoś zobaczyć to od drugiej strony albo coś zanegować. Natomiast ten serial, to po prostu nie było pomysłu na to. Co z tego, że zrobimy jakąś śmieszną scenę, że koordynator intymny będzie zamknięty w szafie. Ha, ha, ha. Jakby, i co z tego? Jakby, co nam to mówi, po co nam to jest w historii? No.
Nie, to jest raczej manifest artystyczny, kiedy Sam Levinson mówi, patrzcie, mogę to zrobić, mam odwagę, HBO mi na to pozwala. W czasach, kiedy za takie rzeczy się kanceluje.
Ale to jest też trochę osobna kategoria seriali guilty pleasure, bo mówimy tutaj o odkryciach,
tak,
mówimy o rozczarowaniach. A czy macie takie seriale, które w tym roku, które wam się nie podobały, ale które mimo to oglądaliście i mieliście z tego jakąś frajdę? Bo ja... Co najmniej jeden serial mi przyszedł do głowy.
Dawaj.
I pomyślałem o Asoce.
Mhm.
Asoce paradoksalnie... Znaczy to jest serial, który w ogóle mi się nie podobał. Ale miałem frajdę z oglądania jego i co więcej powiem, że to jest jeden z najlepszych seriali gwiezdnowojennych. Oczywiście Andor to jest zupełnie osobna kategoria,
no tak,
i to jest serial, który jakimś cudem powstał i nie ma prawa istnieć, bo jest tak dobry, że to jest jedna z lepszych rzeczy w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jakie kiedykolwiek powstały. Czekamy przy okazji na drugi sezon. Ahsoka absolutnie nie jest na tym poziomie, ale wciąż w jakiejś takiej głupocie tego serialu ogląda się go mimo wszystko lepiej niż te wszystkie Mandaloriany, a zwłaszcza Obi-Wany i inne rzeczy, więc jeśli obniżymy oczekiwania i sobie po prostu usiądziemy i damy się masować stylem, damy się masować fanserwisem, to Ahsoka wystarcza. W porównaniu na przykład do Tajnej Inwazji, bo skoro mówimy o uniwersach, to Marvel w tym roku zaliczał porażkę nie tylko na dużym ekranie.
No to też prawda.
Chociaż pamiętajmy o Strażnikach Galaktyki 3, wspaniałych. Zaliczył też porażkę na małym ekranie i Tajna Inwazja zdecydowanie była porażką.
Chociaż to nie było tak, że od razu było wiadomo, że to jest porażka.
Nie,
pamiętam, że nagrywaliśmy program o tym serialu
początkowo
i wcale nie było tak
nawet
źle.
Nawet ostrożnie chwaliliśmy ten serial. Potem się okazało, że byliśmy dość nieostrożni, ostrożnie chwaląc ten serial. Ale skoro mówię o Marvelu, też bym wspomniał o Lokim może, który jednak był trochę lepszy. Jednak trochę bardziej przypominał prawdziwy serial. Była jakaś prawdziwa scenografia, były jakieś prawdziwe postacie, były jakieś prawdziwe emocje. I mimo tego, że tam bardzo było dużo w trakcie takiego meandrowania i nie wiadomo, dokąd to zmierza, to udało się dowieść bardzo fajny finał. Być może najlepszy z dotychczasowych Marvelowych, serialowych finałów. Gdzie postać Lokiego nagle do czegoś dorasta i nagle coś osiąga i nagle wchodzi na jakiś nowy poziom bycia postacią w uniwersum Marvela. I trochę myśląc przez cały ten sezon, że Hiddlestonie, czemu ty się marnujesz tutaj, sobie pomyślałem, że jednak coś ten Hiddleston osiągnął i udało się jakoś domknąć tę postać i coś ciekawego zrobić. Trochę niezasłużenie, ale jednak ten patos taki został dowieziony, więc tajna inwazja nie, Loki może być. Ahsoka, jeśli obniżymy oczekiwania, również się ogląda.
Tak, więc ja jeżeli chodzi o guilty pleasure, to ja bardzo lubię seriale kostiumowe i przygotowując się do tego programu, przejrzałam jakby seriale, które obejrzałam i nagle odkryłam, że obejrzałam całe mnóstwo jakichś dziwnych kostiumowych rzeczy, typu na przykład Pozłacany wiek. Teraz był sezon drugi i nie wiem, oglądałam to, myślałam sobie, to nie jest dobre, nie wiem czemu to oglądam, nic mi się tam nie podoba, a jednak to oglądałam. Naprawdę mnie fascynuje jakby to, jak bardzo popularny jest ten serial, ale sama jestem jakby osobą, która się przyczynia gdzieś się oglądając go do tego. I na przykład... Wikingowie Valhalla był taki serial na początku roku, który też w ogóle jakby wyparłam, że to widziałam, a potem nagle patrzę, hej, rzeczywiście to obejrzałam.
Czyli z kostium to ile oglądam?
Tak. Królową Charlotte, to jest ten spin-off Bridgertonów, też był w tym roku, też obejrzałam, też jakby nie wiem czemu.
Dobrze, to teraz porozmawiajmy o pleasure, ale już bez guilty, czyli po prostu najlepsze seriale 2023 roku. Mam wrażenie, że jest taki jeden tytuł, który wszyscy już mamy na usach i po prostu marzymy o tym, żeby go wypluć z siebie. To może na 3-4, co wy na to? Zobaczymy, czy się uda eksperyment. 3-4, sukcesja, sukcesja. Sezon czwarty.
No. To jest coś, co dowodzi. No. Ja muszę powiedzieć, że nawet ostatnio sobie myślałam o tym finałowym odcinku, jak bardzo, bardzo on był poruszający i jak bardzo nie chcę go oglądać jeszcze raz, bo jak bardzo to jest smutne i gorzkie zakończenie i jak wspaniały to był serial i jak wspaniały to był sezon i odcinek numer 3.
O świętach gdzie... zrobił niespodziankę nam.
Tak, tak.
Jeden z bohaterów.
No nie chcę spoilerować, jakby ktoś nie widział. No w każdym razie, gdzie czułam, jakby mnie ktoś dźgał nożem po prostu. Emocje, humor, dramaty, no wspaniałe, po prostu jeden z największych seriali w historii.
No właśnie, ja dotychczas mówiłem wszędzie, że są tylko trzy seriale. The Wire, Rodzina Soprano, Breaking Bad. W zeszłym roku sytuacja się trochę skomplikowała, bo skończył się serial Zadzwoń do Sola, który być może przynajmniej pod pewnymi względami przerósł serial Matkę, czyli Breaking Bad, więc... Jeśli chodzi o zeszły rok, to były tylko cztery seriale. No w tym roku na półce zrobiło się jeszcze ciaśniej, bo nagle mamy pięć najlepszych seriali w historii. No. I sukcesja absolutnie zasługuje na miejsce właśnie w tym panteonie.
Ale, przypomnijmy, że tego samego wieczoru, co sukcesja, zakończył się jeszcze jeden serial, który myślę, że wszyscy tutaj bardzo lubiliśmy.
Myślimy o Barym.
Barym.
Tak, finał Barego jest dużo bardziej dyskusyjny niż finał sukcesji, tak mi się wydaje, ale wciąż jakby Bary jako całokształt absolutnie zasługuje na docenienie. I ten czwarty sezon wciąż był ciekawy, chociaż panuje taka, moim zdaniem, niesłuszna opinia, że Bary w którymś momencie przestał być zabawny, jakby złamał te obietnice dla widzów, że to jednak będzie komedia i za bardzo poszedł w stronę mroczną, ale mi się wydaje, że w tej stronie mrocznej Bary był równie ciekawy. Tym bardziej, że Bary od początku jakby łamał te zasady i zupełnie nie był tym, czym powinien być i tym, czy się wydawał. W sensie nie ma takiego drugiego serialu jak Bary, bo Bary ma 30-minutowe odcinki, więc powinien być serialem komediowym, powinien być sitcomem. Bary ma scenę akcji, strzelaniny, więc powinien być serialem akcji. Bary ma jakieś intensywne dramaty, więc powinien być serialem po prostu dramatycznym. Bary ma też jakieś dziwaczne sceny rodem z Davida Lyncha, zwłaszcza w czwartym sezonie, więc powinien być horrorem miejscami. I jest tym wszystkim naraz, ale zarazem żadnym z tych seriali, nie? I wydaje mi się, że to czyni go przynajmniej ciekawym i ten finał Barego jakkolwiek jest dyskusyjny, to on jest też dyskusyjny w taki ciekawy sposób, że jest o czym dyskutować.
Tak, na pewno. Gdybyśmy mieli wymieniać wszystkie seriale, to nasz program trwałby 2 godziny.
Miniserial byłby z tego.
Zdecydowanie, nie, dlatego jeżeli nie wymieniliśmy jakichś waszych ulubionych seriali, to bardzo przepraszamy, nie jest to złośliwość. Trzeba wspomnieć o The Bear sezonie drugim, który moim zdaniem jest po prostu...
Smakowity.
Chciałabym powiedzieć, że jest lepszy od pierwszego, ale nie, dopełnia pierwszy. Pierwszy był świetny, ale po pierwszym wydawało mi się, że nie wiem jakby po co w ogóle robić coś więcej, a tutaj nagle okazało się, że da się pogłębić bohaterów, wprowadzić nowe postacie, nowe dramaty, jakby rozszerzyć ten świat. Wspaniale. No i Poker Face, Ryan Johnson, jestem fanką Ryana Johnsona. I oczywiście wspaniała Natasha Lyonne w roli osoby, która wie, że kłamiesz. Tak, i to jest trochę kryminał w stylu Columbo, to znaczy każdy odcinek jest zamknięty, wiadomo kto jest zbrodniarzem, a ona właśnie tu rozwiązuje jakieś zagadki kryminalne, bardzo jest to fajne, wesołe, zabawne, lekkie, też polecam.
Ja bym tylko podciągnął ten jeden wątek, który tutaj zasugerowałaś, mówiąc o zamkniętych odcinkach, bo to jest coś, czego się cieszę w tym roku, że w zeszłym roku w zasadzie serialowym, że seriale pozostały serialami, albo odkryły na nowo serialowość, czyli epizodyczność. To, że serial ma odcinki, każdy odcinek może być zamkniętą całostką, jest jakąś wartością i to jest coś, co, do czego powinniśmy wracać i o co świat seriali powinien walczyć, bo wraz z rewolucją streamingową i zwłaszcza serwisem Netflix, jakby ta forma serialowa zaczęła się tak trochę rozpuszczać i zwłaszcza Netflix wprowadził właśnie taką płynną formułę, że odcinek się kończy, ale w zasadzie to nie jest koniec, nie wiadomo co, po prostu klikamy dalej, oglądamy następny, binge'ujemy.
Twórcy też 8-godzinny film zamiast 8 odcinków serialu.
A czasem też ma się poczucie, że odcinków jest po prostu za dużo. Tak. Dlatego, że powiedzmy do 8 godzin trzeba dociągnąć i scenarzyści biedni siedzą.
I myślą,
a nie tylko Poker Face, ale również The Bear, również Sukcesje dowodzą, że jakby ta forma serialowa w tej formie epizodycznej się broni bardzo fajnie i bardzo fajnie można to wykorzystać.
Bo w zasadzie oni też mieli momentami epizodyczną formę i też jakby o tym serialu nie wspomnieliśmy. To jedna chyba z większych produkcji z zeszłego roku, na pewno pod względem budżetu.
To jest na pewno ważny serial tego roku. Ja mam mieszane uczucie co do tego serialu, ale cieszę się, że mieliśmy jakiegoś takiego blockbustera, którego mogliśmy śledzić co tydzień.
Tak.
Co tydzień też się cieszę, że wracamy coraz częściej do oglądania seriali co tydzień. Jak dla mnie ten serial trochę za bardzo stał w rozkroku między taką szmirą typu Walking Dead a prestiżową produkcją HBO, ale...
Ale aktorstwo było świetne.
Tak, aktorstwo...
Tak, więc...
Więc jesteśmy na tak.
Jesteśmy na tak.
2023 rok, jesteśmy na tak, jeżeli chodzi o świat telewizji. No i co? Pozostaje nam życzyć, żeby ten 2024 był dokładnie tak samo promienny. Powróci kilka dużych tytułów. Ród Smoka będzie nowy. Pierścienie władzy. Wreszcie będziecie mogli pisać sobie emocje, wyrażać emocje w komentarzach. O to chodzi. Czekamy na nie. Julia Taczanowska, Kuba Popielecki, Łukasz Muszyński. Dzięki.